Szlachetne zdrowie.
W programie Szlachetne zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też zaproszonych gości, a to zaproszenie przyjęli profesor Marek Niezgutka, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Profesor Wojciech Załuska, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Profesor Robert Rejdak, Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Panowie, zdalne monitorowanie czy ocena stanu zdrowia pacjentów. O tym chciałbym porozmawiać dzisiaj w naszym programie. Odchodzimy niejako, ale to tylko pozornie, od tematów stricte medycznych. Telemedycyna, informatyka, ten rozwój jest tutaj niezwykle mocno widoczny. Pan profesor Marek Niezgutka, coś, co wydawałoby się zupełnie niedawno takim wymysłem, wręcz proszę wybaczyć, science fiction, dzisiaj właśnie dosłownie się realizuje. Świat informatyki, świat technologii komputerowej razem w połączeniu z medycyną.
Rewolucja cyfrowa objęła praktycznie wszystkie aspekty życia społecznego, publicznego, gospodarczego. W tym momencie kwestie związane z wykorzystaniem technologii informacyjnych, z wykorzystaniem również technologii cyfrowych w zakresie możliwości pozyskiwania danych medycznych, a technologii telekomunikacyjnych w zakresie ich przekazywania po to, żeby na samym końcu można było, wykorzystując nowe narzędzia, czy to określane jako metody sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, tworzy całkowicie nową perspektywę rozwoju medycyny, w której przestaje w wielu przypadkach być konieczne to, żeby pacjent zgłaszał się do lekarza, do poradni, do przychodni, czy żeby z kolei lekarz bezpośrednio wchodził w kontakt z pacjentem. Bardzo wiele tych działań można realizować zdalnie.
Pan profesor Wojciech Załuska, medycyna zupełnie nowy format przybiera w myśl, w świetle tych technologii, o których pan profesor Niezgutka przed momentem wspomniał.
W dyscyplinach takich jak okulistyka, takich jak kardiologia, neurochirurgia, radiologia, prawda, telemedycyna stała się dniem codziennym w zakresie i diagnostyki, i również leczenia naszych pacjentów. Obecne czasy niezwykle sprzyjają tym formom wykorzystywania technologii informatycznych, ponieważ ze względów epidemiologicznych musimy mieć ograniczony niestety kontakt z pacjentami, niektórych prowadzić w sposób zdalny. No, w mojej specjalności ja jestem nefrologiem. Takim przykładem jest leczenie i prowadzenie pacjentów dializowanych, szczególnie dializowanych otrzewnowo, którzy leczą się w domu i wymagają stałego monitorowania sposobów leczenia.
Pan profesor wspomniał o okulistyce i to jest rzeczywiście ta przestrzeń medycyny, ta dziedzina medycyny, ta specjalność medycyny, w której telemedycyna zaczęła się, chyba takie mam wrażenie, rozwijać najszybciej, najwcześniej.
Telemedycyna rozwijała się równolegle, również w kardiologii, również w laryngologii, współpracując z ośrodkami amerykańskimi, rozwijamy Lubelskie Centrum Telemedycyny, które mamy nadzieję odegra w przyszłości wiodącą rolę w kraju. Również angażując środki rządowe, chcemy aplikować o granty. Dzięki temu właśnie będziemy budować taką wielodyscyplinarną sieć telemedyczną w całej Polsce.
Ale tak się zastanawiam, czy nie ma tutaj pewnego paradoksu, panowie, tu szczególnie pytanie do lekarzy. Przecież zupełnie niedawno większość lekarzy mówiło, taki slogan dość utarty, na odległość nie leczymy.
Tu nie ma żadnego konfliktu. Oczywiście możemy wykorzystać te techniki do jednak stawiania i dokładnych diagnoz i uporządkowania sposobów leczenia. Oczywiście wszystkie formy są akceptowalne. Ja chciałem tutaj jeszcze nawiązać do tego elementu, o której pan profesor Rejdak mówił, na współpracy międzynarodowej. Okuliści mają profesora Zorbiego, są liderzy światowi, którzy rozpoczęli, ja też mam wieloletnie doświadczenie ze Stanów Zjednoczonych, rozpoczęli te metody leczenia. Chciałem jeszcze powiedzieć o ogromnej przestrzeni tego, co myśmy rozpoczęli również w okresie pandemii, a więc zdalnego nauczania.
Taki kontakt internetowy, pomiędzy lekarzem a pacjentem, to na pewno ogromne ułatwienie, przede wszystkim skrócenie czasu, skrócenie tej możliwości dostępu do lekarza.
Ale to nie tylko czas, to jest również dostępność wybitnych konsultantów, a może ja odwołam się do jednego praktycznego przykładu, z którym się spotkałem osobiście. Dotyczy on projektu w trakcie finalizacji. Otóż zwrócono się do nas w imieniu grupy szpitali na Papui Nowej Gwinei, więc zupełnie hen od nas odległym obszarze, o to, żeby stworzyć możliwość zdalnej konsultacji w zakresie diagnostyki obrazowej. Urządzenia techniczne jest stosunkowo łatwo posiadać, zainstalować w dowolnych miejscach, natomiast konsultantów brakuje w bardzo wielu regionach świata. W tym momencie może się okazać, że kompetencja jest w stanie zafunkcjonować na tyle tysięcy kilometrów. To jest konkretny zupełnie przykład z działań dzisiaj możliwych, ale ja jeszcze o innej rzeczy, zupełnie z innego świata pozwolę sobie powiedzieć. Otóż dzięki rozwojowi technologii cyfrowych możliwa się staje integracja zasobów danych medycznych, zasobów danych klinicznych, które są w posiadaniu lokalnych ośrodków medycznych, z danymi, które są gromadzone, archiwizowane, porządkowane praktycznie na całym świecie. Powstają tego typu globalne platformy umożliwiające porównawczą analizę danych medycznych, a tym samym chociażby w przypadkach bardzo rzadkich schorzeń dają szansę uzyskania pewnych porównawczych informacji, dzięki którym diagnoza może okazać się nagle nieporównanie łatwiejsza. Powstają również całe platformy, które będą stopniowo w coraz szerszym zakresie wspomagać diagnostów, jeśli chodzi o dokonywanie wyboru na zasadzie inteligentnego porównania, inteligentnej analizy, która będzie realizowana w sposób zautomatyzowany, oczywiście nie zastępując lekarza, natomiast dając mu wskazówki dotyczące pewnych możliwych alternatywnych rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę.
Dowód na to, że każdy problem zdrowotny może zostać skonsultowany właściwie w każdym miejscu świata.
Idziemy w tym kierunku. Na pewno integrujemy różne ekspertyzy, technologie, na przykład ze zdjęcia dna oka będzie można i już można odczytać płeć, wiek, ale również stan serca, ryzyko udaru czy zawału, różnych niebezpiecznych chorób. Także będzie to na pewno nowa era, nowy kierunek. Odejdziemy troszkę od stetoskopu, ale prawdopodobnie często i tak stetoskop na końcu będzie odpowiadał na nasze pytania.
Ale to jest bardzo istotne, co powiedział przed momentem pan profesor Niezgódka, że właściwie nic nie zastąpi mimo wszystko lekarza.
Lekarze jeszcze będą potrzebni, natomiast te elementy współpracy, tak jak tu pan profesor wyraźnie podkreśla, zasobów wiedzy tych obszarów, w których my, lekarze, nie jesteśmy tak mocni. Ja mam szczęście od wielu lat współpracować naukowo z Instytutem Biocybernetyki i Modelowania Matematycznego Polskiej Akademii Nauk z panem profesorem Waniewskim i realizujemy kolejne niezwykle ciekawe projekty modelowania różnych substancji, tworzenia sztucznego pacjenta, zrozumienia lepiej fizjologii. I ja tutaj jestem pomocny w dostępie do bazy klinicznej. Te genialne myśli pochodzą od naszych kolegów bioinżynierów, informatyków i te elementy współpracy są bezcenne.
A co w sytuacjach nagłych, bo rzecz oczywista może niejako jest taka, że jeżeli mamy problem zdrowotny, problem kliniczny, to może on zostać skonsultowany, kiedy ta porada nie wymaga natychmiastowego działania. No ale przecież gro, żeby nie powiedzieć duża większość wszystkich zdarzeń medycznych, to są zdarzenia nagłe. Czy w takich sytuacjach telemedycyna również może mieć zastosowanie?
Oczywiście tak. Chociażby w przypadkach, w których się w sposób zaawansowany zaawansowany, realizuje monitorowanie pacjenta. Tworzy się narzędzia, które generują alarmy w przypadku wystąpienia odchyleń od uznanego standardu zdrowia dla danego przypadku. To dotyczy kardiologii, to dotyczyć może chorób związanych z diabetologią, może dotyczyć chorób neurodegeneracyjnych. W tym sensie zdalnie może być realizowane powiadamianie natychmiastowe o konkretnych zagrożeniach. Dalsze działanie oczywiście będzie wymagało jakiejś interwencji, ale również w niektórych przypadkach jest możliwe przygotowanie doraźnych narzędzi wspomagających, które będą pozwalały chociaż przejściowo prowadzić pewne zabezpieczenie stanu zdrowia. To są oczywiście tylko przykłady. Ja nie będę zastępował moich kolegów, znakomitych specjalistów. Natomiast współpraca może dać lekarzom narzędzie bardzo radykalnie przyspieszające podejmowanie przez nich decyzji o sposobie realizowania terapii. Ja tylko na jedną rzecz zwrócę uwagę. Wszędzie, gdzie pojawia się przesyłanie danych, obowiązują bardzo rygorystyczne zasady ochrony prywatności danych, więc realizowanie wszelkich procedur, w których dane pozwalające na przyporządkowanie ich do konkretnego człowieka są przesyłane, wymagają dużego poziomu ostrożności i troskliwości.
Telemedycyna, o której tu rozmawiamy, w sposób praktyczny jest już realizowana, od chociażby w okulistyce.
Wykonaliśmy parę pilotażowych badań, wykazując skuteczność, przydatność tego typu podejścia u nas na Lubelszczyźnie. W tej chwili ten nowy grant pomoże nam, żeby objąć cały kraj tym projektem. Z panem profesorem Markiem Niezgódką pracujemy jako współpraca również między uczelniami właśnie nad grantem, nad nowymi projektami i liczymy, że cały ten w zasadzie nową strategię zastosujemy w kraju.
Panie profesorze, pan wspominał o tym, że to pandemia niejako przyspieszyła to, że telemedycyna przyspieszyła w naszym kraju. Czy to znaczy, że właściwie od niej już nie ma w tej chwili odejścia i chociażby w takich dziedzinach jak nefrologia czy interna, ona będzie się sprawdzała w tak zwanym codziennym użyciu?
We wszystkich specjalnościach, nie tylko w tej, na której ja się koncentruję właśnie, między innymi nefrologii, transplantologii, leczeniu nerkozastępczym, wszędzie musimy się dostosować do nowych reguł, do ograniczania i możliwości szerzenia i tego wirusa i jego modyfikacji, prawda, w przyszłości. Musimy maksymalnie dostosować się do ograniczenia czasu przebywania też pacjentów. Na to są bardzo twarde dane. Na przykład im krócej pacjent leży w jednostkach szpitalnych, tym lepiej rokuje. Oczywiście, jeżeli wszystko wokół niego jest zrobione w należyty sposób. Także to jest naprawdę nasza przyszłość. Natomiast pan redaktor to też mówił o zbiorze danych. I proszę zwrócić uwagę, że nie ma pacjentów teraz, nie ma, którzy chorują tylko na jedną chorobę. To jest wielka, ogromna współchorobowość. I pacjenci leczą się czasami w różnych miejscach. Istnieje duża trudność w takiej konsolidacji pewnego modelu i terapeutycznego. Zatem to, co jest jeszcze bolączką naszych szpitali, to muszę powiedzieć, sprawny system informatyczny, który by w jak najkrótszym czasie dawał nam od początku jak największą wiedzę na temat pacjenta pod kątem historii jego choroby, jego badań i całości.
A co w sytuacjach, panowie, takich, kiedy na przykład, zupełnie hipotetyczna sytuacja, pacjent trafia na szpitalny oddział ratunkowy, czy przyjeżdża do pacjenta ekipa pogotowia?
No to jest jeszcze inny scenariusz, z którym akurat miałem do czynienia ponad 10 lat temu, kiedy realizowaliśmy wspólnie z Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesorem Opolskim, projekt o nazwie Kardionet, projekt stworzenia regionalnego systemu telekardiologii ostrych stanów wieńcowych. Elementem projektu było wyposażenie grupy karetek kardiologicznych radiologicznych w dodatkową aparaturę umożliwiającą diagnostykę właśnie bezpośrednio na miejscu interwencji po to, żeby decyzje mogły być podejmowane zanim nastąpi transport pacjenta do ośrodka kardiologicznego. Rozwiązanie, które się pojawia, wiąże się z tym, że można te zespoły ratunkowe odpowiednio wyposażyć technicznie, zostawić im pewne zestawy, co do których decyzja będzie podejmowana zdalnie, a tym samym no, to, co w przypadku kardiologii odgrywa szczególną rolę, czas do interwencji może zostać bardzo radykalnie skrócony.
Ja chciałem uzupełnić ten bardzo ciekawy aspekt tak zwanej szybkiego działania, prawda, no, szybkiej reakcji. Nasza klinika neurologii jest jednym z liderów leczenia udarów za pomocą trombektomii. I występowaliśmy z profesorem Konradem Rejdakiem, inicjował taką ideę tak zwanych karetek udarowych. Taka karetka z określonym podejrzeniem jechałaby do pacjenta i mogła zrobić rodzaj tomografii komputerowej, która by zidentyfikowała już problem w momencie pierwszego kontaktu z pacjentem. Tak, czyli... żeby błyskawicznie jechał już w kierunku określonej, no, powiedzmy, akcji terapeutycznej, czyli tego zabiegu. Powiedzmy sobie szczerze, wprowadzenie tego systemu spowodowało pewną rewolucję w leczeniu tego bardzo ciężkiego schorzenia, już pomijając fakt, że jednym z pierwszych beneficjentów był nasz kolega lekarz w naszym regionie.
Informacja o stanie zdrowia pacjenta byłaby o nim w szpitalu, zanim sam pacjent dotarłby na miejsce.
Tak. To nie ma najmniejszych ograniczeń. Mało tego, ta informacja może być elementem przygotowania zabiegu, zanim pacjent się pojawi.
W skali lokalnej jest to już codzienność, ale musimy w tej chwili wprowadzać zmiany systemowe po to, żeby sprostać pandemii, temu, że lekarzy jest coraz mniej, pacjentów więcej. Także czekamy na rozwiązania systemowe.
A informatycy i lekarze muszą zespół ze sobą pracować i wszystkie niuanse, proszę wybaczyć kolokwializm, i jeszcze dogrywać.
Tak, oczywiście, bo to, o czym pan profesor Rejdak wspomniał, to dotyka tak zwanego problemu skali. Otóż od przypadków, które są realizowane w ramach swoistych pilotaży, do codziennej rutyny jest jeszcze długa droga, bo w międzyczasie trzeba stworzyć cały system umożliwiający realizację tych procedur zdalną i to w sposób, który byłby dostępny 24 razy 7 w każdej chwili, w każdym miejscu.
Panowie, niestety ten program musi dobiegać końca, bo czas nas goni, ale na koniec jeszcze krótko, tylko poproszę, to jak, panowie, będzie wyglądało szkolenie studentów w tej chwili, nauka studentów, czy ta telemedycyna będzie w takim razie jednym z przedmiotów na przykład wykładanym na Wydziale Lekarskim?
Oczywiście, że tak, bo jako jeden z nowych trendów dotyczących zarówno diagnostyki, jak i leczenia pacjentów w różnych obszarach. Oczywiście będzie też wykorzystane w samym modelu edukacyjnym. Pan minister nauki i szkolnictwa wyższego sygnalizował to, że pozwolą nam z konieczności już nawet w semestrze zimowym część zadań dydaktycznych wykonywać w systemie zdalnym, online. Natomiast to są takie dwa różne obszary.
Bez straty jakości nauczania?
Postaramy się zrobić wszystko, żeby nie stracić tej jakości nauczania. My wiemy, że aspekt praktyczny jest niezwykle ważny. Natomiast jak patrzę na pana profesora, wybitnego informatyka, to myślę o naszej też intencji tego sztucznego pacjenta, który jak najbliżej będzie, to najbliżej ideału, ale niemniej jednak da nam niezwykle dużo informacji, bo symulowanego to już mamy. Natomiast to jest ciekawy projekt i do tego trzeba nam pomocy właśnie kolegów ze specjalności pana profesora.
To będziemy nomen omen monitorowali rozwój całej tej sytuacji. Panowie, bardzo dziękuję za udział udział w programie. Byli z nami profesor Marek Niezgódka, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Profesor Wojciech Załuska, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i profesor Robert Rejdak z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję panowie.
Bardzo dobranoc. Dziękujemy.